Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Fundacja Barak Kultury zaprasza osoby niepełnosprawne, ale nie tylko. Przemysław Prasnowski.
We wtorek, 12 listopada, zaczynamy inny festiwal. Zaczynamy go filmem Chce się żyć i myślę, że ten tytuł też wskazuje, jak podchodzimy do tego festiwalu, który jest poświęcony osobom niepełnosprawnym. Chcemy, żeby on miał w sobie taki potencjał pozytywnej energii.
12 listopada, w najbliższy wtorek o godzinie 17 w kinie Muza, film
Chce się żyć w reżyserii Macieja Pieprzycy. Myślę, że film taki afirmatywny w swoim spojrzeniu na niepełnosprawność i bardzo dobry artystycznie, zdobył mnóstwo nagród w kraju i za granicą, także serdecznie zapraszamy na godzinę 17, to jest też otwarcie festiwalu.
Film będzie z audiodeskrypcją.
Tak, i będzie też tłumaczony na język migowy, także szczególnie zapraszamy osoby niesłyszące, osoby niewidome, które mogą zerwować miejsca także dla swoich opiekunów.
Tego samego dnia, 12 listopada we wtorek o godzinie 20 na scenie Maski w domu studenckim Hanka przy Alei Niepodległości 26 w Poznaniu, przedstawienie Ćma twojej reżyserii.
Zapraszamy serdecznie na ten spektakl. Jest on oparty na biografii Kazimiery Iłakowiczówny i opowiada o takim już ostatnim etapie jej życia, kiedy była osobą niewidomą. Pół godziny wcześniej, czyli o 19:30, zapraszamy osoby właśnie niewidome do zwiedzania scenografii, która jest bardzo ważną częścią tego spektaklu. O tej scenografii opowie Dorota Słomczyńska, która też do tego spektaklu pisała scenariusz i robiła kostiumy.
Przedstawienie Ćma o godzinie 20 na scenie Maski w domu studenckim Hanka w Poznaniu, również z audiodeskrypcją.
Po raz pierwszy ten spektakl z audiodeskrypcją, bo w języku migowym on już był tłumaczony.
To wszystko 12 listopada w najbliższy wtorek, a 13 listopada ciąg dalszy innego festiwalu.
Zapraszam na godzinę 17 do domu akademickiego Hanka do Masek, gdzie zostanie pokazana etiuda Namaluj mnie, która została przygotowana w trakcie warsztatów w szkole dla osób niesłyszących na Śródce. Następnie o godzinie 18 panel Niepełna sprawność, w którym będziemy chcieli porozmawiać o tym, jak osoby niepełnosprawne funkcjonują w społeczeństwie. To będzie w klubie Kultywator, do którego zapraszam także na wykład interaktywny Geniusz głuchego Beethovena, który poprowadzi kulturoznawca Krzysztof Moraczewski wraz z Justyną Maculewicz, odpowiadającą za dźwięk w tym wykładzie. Myślę, że ciekawa rzecz, bo postaramy się i opowiedzieć o tych ostatnich latach Beethovena, w których on był już osobą głuchą, ale także na podstawie dźwięku pokazać, jaką wadę słuchu dokładnie miał. Także tutaj mówimy też o tym, że niepełnosprawność mogła wręcz pomóc kompozytorowi w byciu tak wybitnym muzykiem.
Inny festiwal przenosi się również do Wielkopolski.
Następne 3 dni to są dni wyjazdowe. 14 listopada jedziemy do Gniezna, gdzie pokazujemy spektakl Ćma, tłumaczony na język migowy, a następnie 15 listopada ten spektakl zostanie pokazany w Międzychodzie i wreszcie skończymy naszą trasę po Wielkopolsce 16 listopada w Czarnkowie. Także wszystkich widzów niepełnosprawnych, ale nie tylko, zapraszamy na spektakl, który jest tłumaczony na język migowy, spektakl Ćma Teatru Baku.
Szczegółowy program innego festiwalu, który jest realizowany przez Barak Kultury, można zobaczyć
na stronie www.barakkultury.pl, także na Facebooku. Bezpłatne wejściówki można odbierać w Centrum Informacji Miejskiej na ulicy Ratajczaka w Poznaniu. To jest punkt zaraz przy Empiku. Prosimy osoby niepełnosprawne o rezerwację miejsc wraz z opiekunami, szczególnie na film Chce się żyć i spektakl Ćma, mailowo, czyli barakkultury@barakkultury.pl lub telefonicznie 61 64 65 344.
Przemysław Prasnowski. Zawisza Czarny to żaglowiec, na pokładzie którego wiele osób niewidomych mogło zobaczyć morze. Henryk Lubawy.
W tym roku odbyła się już 8. edycja projektu Zobaczyć Morze, w ramach którego właśnie na pokładzie żaglowca z Zawisza Czarny niewidomi żeglują. To jest morze, to jest żywioł, to jest coś, wobec czego musimy być pokorni, wobec czego musimy umieć się zachować.
Czy niewidomi dają sobie radę w takich trudnych warunkach morskich?
Gdy byłem po raz pierwszy, słyszałem coś, czego nie byłem w stanie wtedy zrozumieć. Takie sformułowanie: nieuleczalna choroba Zawisza Czarny. No jest to coś bardzo wciągającego, żywioł, wobec którego musimy zachować pokorę. No, chce się to przeżyć jeszcze raz.
Rejs na Zawiszy Czarnym to wycieczka? Można pojechać z przewodnikiem?
Nie jest to wycieczka w takim sensie, że siadamy sobie i płyniemy, a kto inny załatwia wszystkie sprawy. Jesteśmy załogą i w momencie, kiedy wchodzimy na pokład, dostajemy swój przydział do wachty, czyli do grupy ludzi, z którymi będziemy wszystkie czynności związane z obsługą statku wykonywali. I wtedy właściwie ta zależność, że ktoś jest moim przewodnikiem, jakby znika. Jesteśmy grupą ludzi, którzy muszą razem współdziałać, współpracować. Tak jest ten projekt pomyślany, że osoby niewidome stanowią zawsze połowę załogi. Po to, żeby niewidomy nie zginął w tłumie, żeby jakby nie był zagłaskany, żeby musiał uczestniczyć w życiu statku i wykonywał wszystkie czynności, które są potrzebne po to, żeby płynąć.
To bardzo trudne warunki.
Być może trudne, ale czy my przypadkiem, idąc w miejskim ruchu ulicznym, nie musimy też walczyć z różnymi przeciwnościami, starać się dotrzeć do miejsca, do celu, któryśmy sobie wyznaczyli. Nie widząc, czy mając ograniczone widzenie, jest to trudne. Jeśli się uczestniczy w takim ekstremalnym przeżyciu, jakim jest żeglowanie po morzu, to można nabrać pewnego dystansu do tych trudności życia codziennego, do tych trudności funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Czy można powiedzieć, że to jest zalecane dla osób niewidomych jako pewien trening życiowy?
Nikt takiej recepty nie przepisze, ale bardzo dobrze by było, żeby każdy skorzystał z tego. I po to jest właśnie projekt Zobaczyć Morze. Organizatorzy bardzo chętnie widzą wszystkie osoby, które jeszcze nie były. Takie osoby mają pierwszeństwo. Ja bardzo serdecznie wszystkich zachęcam, bo jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Coś, co może naprawdę nauczyć pewnego dystansu do problemów życia codziennego.
14 listopada w najbliższy czwartek na godzinę 17 do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności zapraszamy na spotkanie z Henrykiem Lubawym, z którym będzie można porozmawiać i zobaczyć morze.
Postaram się podzielić swoimi wrażeniami z rejsów w ramach projektu Zobaczyć Morze. Obejrzymy wspólnie film nakręcony podczas jednego z rejsów zatytułowany Morze Twoimi Oczami. Film będzie w wersji z audiodeskrypcją, także bardzo zachęcam osoby niewidome i słabowidzące do uczestnictwa w tym spotkaniu.
To wszystko 14 listopada o godzinie 17, czyli w najbliższy czwartek, będzie się można spotkać z Tobą, porozmawiać w Bibliotece Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności.
Będę chciał zachęcać ludzi do tego, aby zobaczyli morze, aby przełamali swój strach, aby przeżyli niesamowitą przygodę, aby doznali niesamowitych wrażeń i wzmocnili się na życie na lądzie.
Henryk Lubawy.
Książka do posłuchania.
Polecają Krzysztof Galas i Paweł Kamza.
Minęliśmy się tym razem z Krzysztofem. Namówiliśmy się na książkę o cyganerii. Okazało się, że przeczytaliśmy dwie różne książki o cyganerii.
Moja książka to jest książka Janosza Bokaja, węgierskiego pisarza, pod tytułem Cyganeria i motyle. Jest to książka biograficzna o życiu i twórczości Giacomo Pucciniego. Włoska wielodzietna rodzina, bieda okropna i Giacomo jednak dopiął swego i w Mediolanie rozpoczyna studia na Wydziale Kompozycji, żyje dzięki mecenasom sztuki. Włóczy się po Mediolanie i nawet bierze udział w takich utarczkach, bójkach z karabinierami. Najpierw na najwyższej galerii całuje młodziutką bileterkę, żeby wpuszczała go za darmo na sztuki operowe, a później w loży dla kompozytorów zasiada jako twórca fenomenalnych oper.
Ta bileterka jednak bardzo mnie zainteresowała. sposób wchodzenia do opery czy do teatru, żeby, że tak powiem, zacałowani, jak on musiał całować? Dzisiaj chyba nie wiem, czy by komuś to się udało.
Nie, to by nie wpuścili.
No właśnie. No chyba, że ktoś by potrafił tak całować jak Puccini. Moja cyganeria jest zupełnie inną cyganerią. Książkę napisał Tadeusz Witlin i ma tytuł Ostatnia cyganeria lub Ostatnia cyganeria warszawska. Pod takimi dwoma tytułami ta książka funkcjonuje na polskim rynku wydawniczym i opowiada o losie polskiego środowiska literackiego, kabaretowego, Warszawy lat 20. i 30., głównie 30., ludzi związanych z Cyrulikiem warszawskim, pismem satyrycznym, a także kabaretami i teatrami rewiowymi Warszawy. Książka pełna anegdot o Słonimskim, Tuwimie, o początkach Hanki, Ordonówny. Książka opowiadająca, jak wyglądały premiery w słynnych ówczesnych teatrach rewiowych, które padały i pojawiały się grzyby po deszczu. Przez 3/4 książki słuchałem i wkurzało mnie to, że tak cyganeria w zasadzie wyłącznie pije wódkę w ilościach rzeczywiście ogromnych, to znaczy każdy wieczór kończył się jakimś wielkim pijaństwem. Po drodze gdzieś pisze jakieś tekściki i znowu pije tą wódkę i raz po raz robi jakieś premiery czy jakieś wieczory poetyckie i wszyscy tak z wieczoru na wieczór żyją z dnia na dzień.
Całkiem sympatycznie.
No to jest właśnie pytanie do ciebie jako poety, czy życie poetyckie dzisiaj w Polsce też tak wygląda?
No nie będziemy mówili o miarce wódki, bo to dla każdego jest tam...
Nie, czy istnieje coś takiego jak cyganeria, która... że tak powiem, z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, a może nawet raz w miesiącu spotyka się, toczy dyskusje światopoglądowe na początku, a później coraz bardziej ulotne w miarę spirytualiów pochłanianych. Czy takie środowisko w ogóle istnieje? Czy to już jest przeszłość, mówiąc krótko? Czy ostatni cyganie to są ci, o których wiemy, czyli pokolenie Stachury, też opisywane szeroko, jak to wyglądały wielkie imprezy, zjazdy poetyckie, wieczorki poetyckie, no bo później następne pokolenie, tak jak sobie próbowałem wyobrazić, no to jest pokolenie raczej politycznie zaangażowane, Barańczak-Krynicki, wszystkie środowiska opozycyjne z jednej strony, a te reżimowe chyba nie bardzo imprezowały, jak imprezowały, to jakoś niegłośno, niewiele jakichś zapisów ja kojarzę. No później jest Brulion i pokolenie Bruliona, Świetlickiego, jakieś legendy o tym Świetlicki próbował napisać w swoich dwóch powieściach. No i pytanie, jak to wygląda dzisiaj? Pytam ciebie jako poety.
Chcemy bardzo zintegrować to środowisko, ale to nie jest rzecz prosta. Środowisko było rozproszone, były różne związki, a odnośnie tych spotkań to nie ma takiego czegoś. To jest chyba już przeszłość.
Pytanie, czy przeszłość, czy znak czasu? No i co, w XXI wieku nagle poeci i artyści przestali toczyć barwne życie? Przeniosło się ono wyłącznie do pudelka wirtualnej przestrzeni i kolorowych pism, od kiedy aktorzy są celebrytami, o nich się pisze, bo wtedy tych informacji było niewiele, dopiero wtedy pojawiły się kroniki towarzyskie, gdzie opisywano, że ten pan z tą panią, a tu był jakiś skandal, tu kogoś pobił, tu jak ktoś stracił jakieś pieniądze, to wtedy w ogóle raczkowało takie pisanie. Dzisiaj ono jest na porządku dziennym, zajmuje ogromną część wielu pism.
Ludzie mogli się spotkać w kawiarni, przeczytam ci swój ostatni wiersz, pokażę ci rękopis ostatniej książki. Dzisiaj jest w ten sposób, że muszę kumplowi, poecie, rzucić przez internet parę nowych wierszy, ciekawe co powie. Weź mi, napisz, co ty o tym myślisz. I poeta odpisuje, ale oni się nie widzą.
Ta książka ma dwa rozdziały ciekawe. Ostatnie, kiedy cyganeria powoli chyli się ku upadkowi, to znaczy przychodzi II wojna światowa. Cyganeria miała się świetnie i żyła nadal i to wojna ją zdmuchnęła. I ostatni rozdział, kiedy Witlin zadaje takie pytanie retoryczne, czy opisać, co stało się dalej z nami? Mówi, nie chcę tego robić, nie będę pisać, co stało się, chociaż znam losy wszystkich moich przyjaciół. Pisali wiersze bardzo refleksyjne, egzystencjalne, tak jakby wszyscy zapomnieli o tym, że kiedyś byli cyganami, że pili tą wódkę, rozmawiali o sztuce, pisali wierszyki satyryczne, bo głównie ta cyganeria z tego żyła i z tego słynęła. I później nagle po wojnie rzeczywistość została podzielona. To znaczy, kiedy byli cyganami, pisanie i życie było jednym. Po wojnie okazało się to niemożliwe.
Polecam Cyganerię i motyle Janosza Bokaja.
Tadeusz Witlin, Ostatnia cyganeria, czyta Ryszard Nadrowski w wersji czytak lub w wersji MP3. Proszę po przeczytaniu tej książki spędzić kilka chwil z słownikiem pisarzy polskich lub zajrzeć do internetu i sprawdzić, co takiego stało się z tymi ludźmi po wojnie.
Polecali Paweł Kamza i Krzysztof Galas, a Krzysztof Galas zaprasza Państwa na swój wieczór poetycki w najbliższy wtorek, 12 listopada o godzinie 18 do Biblioteki Osiedlowej na Poznańskim Dębcu przy ulicy Osinowej. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.